Przesunąwszy ręką po czole, jak gdyby chciał odpędzić jakąś myśl, zadzwonił dwa razy. Na odgłos dzwonka pojawił się Bertuccio. — Panie Bertuccio — rzekł. — Nie jutro i nie pojutrze, jak zamierzałem najpierw, ale dziś po południu wyjeżdżam do Normandii. Masz pan do piątej czasu, aż nadto. Uprzeć koniuszych na pierwszym postoju. Towarzyszy mi pan hrabia de Morcerf. Możesz pan odejść. Bertuccio spełnił rozkaz. Do Pontwes pomknął Foryś z wiadomością, że Colassa nadjedzie punktualnie o 6. Koniuszy z Pontwes wysłał umyślnego z wiadomością do następnego punktu. I tak po 6 godzinach na każdym postoju czekały gotowe konie. Przed odjazdem hrabia wstąpił do Heidi, zawiadomił ją o podróży i oddał jej zarząd domem. Albert stawił się punktualnie. Podróż zrazu nudna stała się zajmująca, a to dzięki szybkości. Morcerf nie wyobrażał sobie dotąd, jak można tak pędzić. — Nie sposób jeździć waszymi dyliżansami — powiedział Monte Cristo. — Robią 2 mile na godzinę, a oprócz tego macie głupią ustawę, która zabrania, aby jeden podróżny wyprzedzał drugiego. Chyba że ma na to specjalne zezwolenie. To też jegomość chory i zrzędny ma prawo zmusić podróżnych rzeźkich i zdrowych, aby wlekli się za nim. Unikam tej niedogodności, podróżując własnymi końmi i z własnym pocztylionem, nieprawdaż, Ali? Hrabia wytknął głowę przez okienko i krzyknąwszy ostro, popędził konie. Ów okrzyk użyczył im skrzydeł. Nie biegły już, leciały. Powóz dudnił, niby grom po obrukowanym gościńcu, przechodnie oglądali się za tym ognistym meteorem. Ali przynaglał konie krzykiem i uśmiechał się, łyskając białymi zębami. Dzierżył mocno lejce, po których ściekała piana. Wiatr rozwiewał bujne grzywy rumaków. Ali, dziecię pustyni, był w swoim żywiole. Czarny o płomiennych oczach, w śnieżnym burnusie otoczony obłokiem pyłu, wydawał się geniuszem samemu, bogiem huraganu. — Nie znałem dotąd rozkoszy, jaką daje błyskawiczny pęd — ozwał się Morcerf. Rozpogodził się, jakby wicher zmiótł chmurę z jego czoła. — Skądże u diabła bierzesz pan takie rumaki? — spytał. — Chyba hodują je specjalnie dla pana. — Jakbyś pan zgadł — odparł hrabia. — 6 lat temu znalazłem na Węgrzech wspaniałego ogiera, słynnego z szybkich nóg. Nabyłem go, nie pomnę za jaką cenę, bo i tak płacił Bertuccio. Tegoż roku spłodził 32 źrebięta. Obejrzymy całą tę progeniturę wywodzącą się z jednego ojca. Wszystkie one do siebie podobne, czarne od stóp do głów. I tylko każdy ma białą gwiazdkę na czole. Mój ogier był paszą stadniny. Dobierano mu faworyty. Znakomite, ale cóż hrabia robi z tymi wszystkimi końmi? Przecież pan widzi, że nim jeżdżę, ale nie podróżujesz pan bez przerwy. Kiedy nie będę ich potrzebował, Bertuccio je sprzeda, zarabiając, jak twierdzi, do 40 000 franków. Nie znajdzie się w Europie król dość bogaty, by kupić je od pana. No to sprzedaje pierwszemu lepszemu wezyrowi, który opróżni swój skarb, żeby je kupić, a potem napełni go znowu, bijąc poddanych kijami po piętach. Chciałbym się z panem podzielić pewną myślą. Proszę bardzo. Bertuccio jest chyba po panu największym bogaczem w Europie. Mylisz się, drogi panie Albercie. Jestem pewien, że opróżniwszy kieszenie Bertuccia, nie doliczyłbyś się 50 centymów. Doprawdy? Zdziwił się Albert. Ten Bertuccio to chyba fenomen. Hrabio, nie wprowadzaj mnie dalej w tę swoją krainę czarów, bo przestanę wierzyć, uprzedzam. Drogi panie Albercie, nigdy nikogo nie łudzę cudami. Cyfry, rachunek i basta. Zastanówże się. Intendent kradnie, ale dlaczego kradnie? Bo ma to chyba we krwi. Kradnie, żeby kraść. Otóż mylisz się pan. Kradnie, bo ma żonę, dzieci i ambicje, zarówno w stosunku do siebie, jak i do rodziny. Kradnie przede wszystkim z uwagi na to, by zapewnić sobie przyszłość. Spodziewa się bowiem, że pan go kiedyś wypędzi. A Bertuccio jest sam jak palec. Czerpie z mojej kasy, nie zdając mi rachunku, i jest pewien, że nigdy go nie usunę. Skądże ta pewność? Stąd, że nie znalazłbym lepszego na jego miejsce. Obracasz się pan więc w błędnym kole przypuszczeń. O nie, jestem absolutnie pewien swoich ludzi. Dla mnie dobry sługa to taki, którego śmierć i życie mam w ręku. To jesteś hrabia, panem życia i śmierci Bertuccia? Tak, odparł zimno hrabia. Istnieją słowa, które zamykają rozmowę niby żelazne drzwi. Należało do nich owo tak, które wypowiedział hrabia. Pędzili całą drogę, nie zwalniając ani na moment. Było 8 postojów, a na każdym czekała czwórka koni. Przebyli 47 mil w 8 godzin. Nocą wjechali w bramę pięknego parku. Stała otworem, odźwierny czekał przy niej. Foryś bowiem, wyruszywszy z ostatniego postoju, uwiadomił go o przybyciu pana. Było w 2:30 nad ranem. Morcerf znalazł się w swoim apartamencie. Czekała tu nań kąpiel i kolacja. Lokaj, który przyjechał z nimi, siedząc w tyle kolasy, był na usługi Alberta. Baptysta siedział przez całą drogę na koźle. Był na usługi hrabiego. Albert wykąpał się, zjadł kolację i poszedł spać. Całą noc kołysał go melancholijny szum fal. Zbudziwszy się, podbiegł do drzwi balkonu. Otwarłszy je, znalazł się na niewielkim tarasie. U stóp Alberta rozpościerał się z jednej strony ocean, czyli bezmiar, a z drugiej piękny park łączący się z laskiem. W zatoczce kołysała się smukła korweta o strzelistych masztach. Na szczycie wielkiego masztu powiewała bandera z herbem Montechrista. Była to lazurowa tarcza, a na jej tle widniała złota góra ze szkarłatnym krzyżem u wierzchołka. Mogła być w tym aluzja zarówno do nazwiska przypominającego Kalwarię, górę, którą męka Pana naszego uczyniła cenniejszą od złota, i do krzyża, owego narzędzia haniebnej tortury uświęconego krwią Bożą, jak i do jakiegoś osobistego wspomnienia. Tajemniczy ten człowiek przecierpiał wiele, a potem odrodził się jakby, ale sprawy te spowiła swoim mrokiem noc przeszłości. Wokół korwety uwijały się łodzie rybackie należące do okolicznego chłopstwa. Przypominały one skromnych poddanych, którzy czekają na rozkazy królowej. Tutaj, jak i wszędzie, gdzie Montechristo miał zabawić choćby tylko 2 dni, wszystko urządzone było z nadzwyczajnym komfortem. Ktokolwiek przestąpił te progi, rozpoczynał życie łatwe. Albert znalazł w przedpokoju 2 fuzje i wszelkie przybory myśliwskie. W jednym z pokoi na parterze widniały w komplecie zmyślne przybory, jakich używają Anglicy uprawiający rybołówstwo. Ludzie ci, leniwi i cierpliwi, nie przekazali jeszcze w tym względzie wszystkich swoich sposobów rybakom francuskim, zwolennikom utartych metod. Cały dzień upłynął na rozrywkach, które hrabia wynajdywał z nieporównanym mistrzostwem. Ustrzelili w parku 12 bażantów, złowili w strumieniach tyleż pstrągów, obiad zjedli w altanie z widokiem na morze, a herbatę wypili w bibliotece. Pod wieczór 3. dnia Albert drzemał w fotelu, zmęczony tym trybem życia, który dla hrabiego zdawał się być fraszką. Montechristo tymczasem sporządzał wespół z architektem plan oranżerii, którą zamierzał zbudować. Nagle młodzieniec ocknął się i uniósł głowę, gdyż na kamienistej drodze rozległ się gwałtowny tentent. Wyjrzał przez okno, a wtedy zdziwił się bardzo niemile, zobaczywszy na dziedzińcu swojego lokaja. Nie wziął go tutaj, żeby nie sprawić kłopotu hrabiemu. — Cóż ty tu robisz, Florenty? — zawołał, podskoczywszy z irytacji. — A może moja matka zachorowała? — i wypadł z spokoju. Montechristo podążył za nim wzrokiem. Lokaj zdyszany jeszcze wyciągnął z kieszeni zalakowany pakiecik. Pakiecik zawierał gazetę i list. — Od kogo ten list? — spytał Albert. — Od pana Bishop — odpowiedział Florenty. — To przysłał cię tu pan Bishop? — Tak, proszę jaśnie pana. Wezwał mnie, dał mi pieniądze na podróż, najął dla mnie konia pocztowego i przykazał mi, żebym nie zatrzymując się nigdzie pojechał do jaśnie pana. Przebyłem drogę w 15 godzin. Albertem wstrząsnął dreszcz. Otworzył list. Przeczytawszy pierwsze słowa, krzyknął i drżąc chwycił gazetę. Nagle pociemniało mu przed oczyma. Nogi ugięły się pod nim i upadłby, gdyby Florenty nie podtrzymał go ramieniem. — Biedny chłopak! — wyszeptał Montechristo tak cicho, że sam nawet nie usłyszał tych miłosiernych słów. Powiedziano bowiem, że za winy ojców cierpieć będą dzieci aż do 4. pokolenia. Tymczasem Albert, odzyskawszy siły, czytał dalej. Potrząsał głową, pot spływał mu z czoła, miął gazetę. — Florenty — zapytał — czy twój koń mógłby zaraz odbić drogę do Paryża? — przecież to nędzny habet pocztowy. — A co w domu? — Dość spokojnie, ale kiedym wrócił od pana Bishop, pani hrabina była zapłakana. Wezwała mnie, żeby się dowiedzieć, kiedy pan wróci. Powiedziałem wtedy pani hrabinie, że jadę po jaśnie pana, bo mi kazał pan Bishop. Wyciągnęła najpierw rękę, jakby chciała mnie powstrzymać, ale po chwili namysłu rzekła: jedź, Florenty, niech mój syn wraca. Wracam, wracam, mamo, powiedział Albert, bądź spokojna. Biada, łotrowie, ale przede wszystkim muszę wyjechać. Wrócił do pokoju, gdzie zostawił był Monte Christa. Jakże okropnie zmienił się Albert w ciągu tych 5 minut. Głos mu drżał, twarz pałała, oko błyszczało gorączkowo, a pojawiły się pod nim sińce. Zataczał się jak pijany. Hrabio, rzekł, dziękuję za miłą gościnność i skorzystałbym z niej na pewno dłużej, ale muszę wracać do Paryża. Cóż to się stało? Wielkie nieszczęście. Nie zatrzymuj mnie, pan, więc. Chodzi o coś cenniejszego niż moje życie. Nie dopytuj się, hrabio, błagam, proszę tylko o konia. Moje stajnie są do pańskiej dyspozycji. Zmęczysz się pan zbytnio, jadąc konno, weź kolasę, karetę, którykolwiek z moich powozów. Nie, to przedłużyłoby sprawę. A następnie fatyga, której chciałbyś mi pan zaoszczędzić, dobrze mi zrobi. Albert postąpił kilka kroków, zataczając się, jakby ugodziła go kula, i padł na krzesło obok drzwi. Monte Cristo nie zauważył tego, stał bowiem w oknie, wołając: Ali, konia dla pana hrabiego de Morcerf! Prędko, pan hrabia się spieszy! Słowa te ocuciły Alberta. Wybiegł z pokoju, hrabia podążył za nim. Dziękuję, szepnął Albert, wskakując na siodło. Florenty, wracaj, co koń wyskoczy. Czy mam dawać jakieś hasło pańskim ludziom na postojach? Zsiądziesz pan po prostu z tego konia, a oni w moment osiodłają ci następnego. Albert miał już pocwałować, ale zatrzymał się jeszcze i rzekł. Odjazd mój wyda się panu zapewne dziwny, niedorzeczny. Nie wyobrażasz pan sobie, że kilka słów wydrukowanych w gazecie może przywieść do desperacji. A więc, dodał, rzucając hrabiemu dziennik, przeczytaj pan to, ale kiedy odjadę, abyś nie widział mojego rumieńca. I gdy hrabia podnosił gazetę, spiął konia ostrogą. Rumak, zdziwiony snać, że ktoś ośmielił się dać mu podobną zachętę, pomknął jak strzała. Hrabia popatrzył za Albertem. W oczach Monte Christa odmalowało się bezmierne współczucie, a kiedy młodzieniec zniknął, hrabia przeczytał. Oficer francuski, będący w służbach Ali Paszy, wezyra Huaniny, o czym wspomniał 3 tygodnie temu Impartial, nie tylko wydał twierdzę, lecz i sprzedał Turkom swojego dobroczyńcę. Oficer ów imieniem Fernand, jak podali nasi czcigodni koledzy, ozdobił później swoje nazwisko klejnotem szlacheckim. I oto straszliwa tajemnica, którą pogrzebał szlachetny Bichamp, pojawiła się znowu w innej gazecie, niby groźny upiór. Ktoś okrutny poinformował inny dziennik nazajutrz po wyjeździe Alberta do Normandii. Biedak, przeczytawszy wzmiankę, był bliski szaleństwa.